Beata Guczalska, rozmawiam z panem profesorem Janem Peszkiem, a okazją do naszej rozmowy jest 30. rocznica śmierci Tadeusza Łomnickiego. To już 30 lat mija od momentu, kiedy Tadeusz Łomnicki, przygotowując się do roli w Królu Lirze, roli tytułowej, zmarł na scenie teatru w Poznaniu. I moje pierwsze pytanie jest takie ogólne. Jakie jest miejsce Tadeusza Łomnickiego w teatrze XX wieku, w polskim teatrze XX? Jak pan uważa? Czy to jest ktoś bardzo osobny, czy po prostu jest jednym z wybitnych aktorów?
Każdy wybitny aktor jednocześnie jest kimś osobnym. Tadeusz Łomnicki był niezwykłą osobowością gromadzącą w sobie wszystkie w gruncie rzeczy cechy wybitnego aktora. Muszę powiedzieć na marginesie, że zawsze mnie dość drażniły podziały wśród aktorów na aktorów na przykład intelektualnych czy formalnych. W czasie, kiedy Tadeusz Łomnicki był u szczytu, jednocześnie u szczytu obok był wybitny Gustaw Holubek i zawsze jakoś tak obserwowano ten mecz, prawda, pomiędzy Holubkiem tkwiącym w rdzeniu myśli, a Tadeuszem Łomnickim, który obudowywał swoje role, jakby powiedzieć, sposobem na nią, znajdywał jakiś rodzaj teatralnego wyrazu, nie chce używać formy dla swoich ról. Dla mnie ta kategoryzacja nie jest właściwa. Moim kryterium jest skuteczność aktora. To tu przebiega podział na aktorów skutecznych i nieskutecznych. Ale odpowiadając na pani profesor pytanie, jakie jest miejsce Tadeusza Łomnickiego, no mi się wydaje, że on jest na jakimś szczycie tego, co aktor może uzyskać w drodze swojej poznawania sensu tego zawodu, czy tej przygody, skuteczności i powiedziałbym jakiejś nieprawdopodobnej ilości możliwości wcielania się zawsze z ogromnym skutkiem prawdopodobieństwa tej organiczności prowadzenia roli. Właściwie wszystkie te role były jakby nowymi obliczami Tadeusza Łomnickiego. To jakby się w nim gnieździły. On tylko musiał odkryć to miejsce, doprowadzić do niego żebym eksplodować dziesiątkami pomysłów niespodziewanych absolutnie rozwiązań w rolach. Był jednocześnie szalenie aktorem żywym, w sensie mówię o przekonującym. I to zarówno mogę powiedzieć jako widz jego rozlicznych ról teatralnych i filmowych, przede wszystkim teatralnych, bo jednak miejsce aktora takie rdzenne, prawda, plemienne jest w teatrze. Tam przecież jest źródło tego zawodu. I muszę powiedzieć, że też to wyróżnienie czy postawienie go w jakimś panteonie aktorów XX wieku wynika też z jakiejś niezwykłej pasji, z jaką oglądałem te prace Tadeusza Łomnickiego. Później rozumiałem je bardziej, kiedy poznaliśmy się osobiście. I ten sposób rozumienia teatru i miejsca aktora w nim był mi szalenie bliski, choć w gruncie rzeczy ja się czuję potomkiem awangardy. Ona mnie edukowała, czego nie miał Tadeusz Łomnicki, ale mogę powiedzieć, że wywodząc się z awangardy, jestem w gruncie rzeczy dość konserwatywny w sensie no właśnie skuteczności aktora, jego funkcji w teatrze, jego posłannictwa. To wszystko Tadeusz Łomnicki wypełniał w najwyższym stopniu, na najwyższym poziomie. Nie znam roli, nie znam fragmentu roli Tadeusza Łomnickiego, w której bym pamiętał go jako słabego aktora, albo w słabej formie, albo...
Że coś odpuścił.
Albo, że proszę?
Że coś odpuścił.
Że odpuścił, to w ogóle nie wchodziło w rachubę. Natomiast, że popełnił błąd na przykład. Był perfekcjonistą, człowiekiem szalenie upartym, w tym sensie, że doprowadzał do perfekcji, także tego stanu, który zabezpiecza aktora, kiedy aktor gra w stanie psychicznym niesprzyjającym w danego wieczoru na przykład. On perfekcyjność przygotowania tej konstrukcji, również formy, ale wydaje mi się, że on nie znosił bredni. To znaczy on musiał sobie wszystko wyjaśnić i szalenie, to mówię już z oświadczeń, konkretnej pracy praktycznej z nim jako reżyserem, kiedyśmy się poznali. On po prostu oczekiwał od aktora nieustannej aktywności i poszukiwania w odkrywaniu argumentów, których aktor użyje w swoim imieniu. I był szalenie czuły naprawdę. To jest w tych opiniach o tym zabezpieczeniu formalnym dość sprzeczne, ale on był jednocześnie nieprawdopodobnie organicznym aktorem. Jakby proces postaci toczył się w nim samym, w jego procesie.
Czy któraś z tych ról pamięta pan szczególnie? Jakoś była panu bliska z powodu, nie wiem, tematu, autora? Czy też była jakimś, nie wiem, olśnieniem, że tak w ogóle można grać?
Jest kilka ról, które przez to, że później też ja je grałem, zapadają w mojej pamięci per analogiam. No po prostu jakoś inaczej wibrują te role w mojej pamięci. Na przykład taką rolą była kariera Artura Ui. Potem ja to zagrałem u Piotra Szulkina, nie wiedząc o tym, że mnie testuje na tej roli do Króla Ubu. Pamiętam moje jakieś niesamowite wrażenia, przede wszystkim jakiegoś szalonego pędu, galopu, jakiejś energii, która rozsadzała wszystko w tym jego uj. Taki to był balans na granicy wytrzymałości, pamiętam, bo...
Czy widział pan to przedstawienie?
Widziałem to przedstawienie.
O, jako chyba bardzo młody człowiek.
No bardzo młody człowiek, tak, jako bardzo młody człowiek i ale no, ja już jestem wystarczająco dojrzały, żeby widzieć dziady na przykład Dejmkowskie, potem oczywiście Swinarskiego i różne dziady.
No i takie, w których też pan sam grał.
Grał,
na przykład Grzegorzewskiego.
Tak, u Grzegorzewskiego, u Kleczewskiej ostatnio, więc przez to porównanie jakby być może bardziej rozumiałem postępowanie aktorskie Łomnickiego, na przykład w karierze UI. Ale pamiętam też niezwykłe moje wrażenie, kiedy zobaczyłem play Becketa w Teatrze Studio w Warszawie. To jest akurat trzyosobowa sztuka. I pamiętam, która wymaga nieprawdopodobnej dyscypliny i w tym trio aktorskim pamiętam, to są dwie kobiety i mężczyzna w środku, jakąś nieprawdopodobną dyscyplinę, tam właśnie rządzi światło, to jest jakby dyrygent tych aktorów, a jednocześnie pokora nieprawdopodobna, a zaraz w drugiej części, bo ten wieczór składał się z dwóch części, no była ostatnia taśma Krappa, którą zresztą po śmierci Łomnickiego mi proponowano, żebym zagrał ten spektakl, ale prawdę mówiąc, ta decyzja była dość irracjonalna. Nie podjąłem się. Nie dlatego, że ogarnął mnie lęk, że nie sprostam, ale jakoś, no krótko mówiąc, to była naprawdę irracjonalna decyzja. Natomiast Jeśli pani pyta o to właśnie, skąd go pamiętam, no to te role jakoś kompletnie kontrastowe, zupełnie inne, beckettowskie, jakoś strasznie się wryły w moją pamięć. Potem przyszło mi grać z Tadeuszem Łomnickim, najpierw w jego reżyserii, nie wiem, czy nie ubiegam pytania.
Tak, tak. No właśnie chciałam teraz zapytać, bo... tak już przechodząc historycznie, tak. Mamy lata 80., no dość smutny pejzaż, jeśli chodzi o nastroje, i Tadeusz Łomnicki przyjeżdża do Starego Teatru reżyserować Dwóch Panów z Werony. Pan grał tam księcia Mediolanu. No i jak Łomnicki się objawił jako reżyser?
No on przede wszystkim objawił się, jeśli można takiej kolejności użyć, jako aktor, reżyser. Wszystkie procesy, które przeżywa, którym podlega aktor w przygotowaniu roli i spektaklu, jakby odbywały się poprzez rozumienie, dociekanie, jaką funkcję, kim jest książę Mediolanu, i jako reżyser, czyli ta siła zwierzchnia, jakoś stymulująca wiele zachowań, procesów aktorskich, pilnująca rytmów, etc., etc., on właśnie był wtedy zrozumiałym, jak on jest strasznie uwrażliwiony na bezmyślność, że on nie trawi bezmyślności. Kiedy aktor tak naprawdę aspiruje do gry, kiedy gra, bo szybkośmy się dogadali ze sobą, że tak naprawdę gra jako taka jest śmiertelnym wrogiem aktora, że w gruncie rzeczy to jest jeden z paradoksów w Teatrze Cudownych, że człowiek, aktor do końca życia walczy z grą i dba o to, żeby w gruncie rzeczy być prawdziwym w świecie totalnie iluzyjnym, no, nieistniejącym tak naprawdę. I te paradoksy są zresztą jakąś solą pracy aktora i solą teatru, no bo przecież są aktorzy, którzy natychmiast mają władzę nad widzem, on się im po prostu poddaje bezpardonowo. No i są aktorzy, którzy wywołują chłód u aktora, nieciekawość. Obecnie pisanie SMS-ów w trakcie grania, prawda? Myślę, że to polega właśnie na jakimś niezwykłym, może niezrozumieniu, ale poddaniu się tym paradoksom. I z tej pracy pamiętam, że on właśnie był szalenie czuły, zwłaszcza wobec młodych, na to i tak pytał bez przerwy, no ale dlaczego w ten sposób o tym mówisz. Przecież ona czy on, tam jest coś innego zapisanego. No więc w kwestii dalej czytania tekstu, pamiętam, że te co było też mi bardzo bliskie, nie to, że jestem wrogiem prób analitycznych, ale próby analityczne się głównie odbywają w procesie fizycznym, w pobycie już aktora na scenie, nawet po ciemku, to znaczy bez wiedzy. Wiedza jest szalenie obciążającym elementem i tak naprawdę jeśli te niezbyt dobrze próby analityczne się odbywają przy stole i są zbyt długie, to aktor wkracza na scenę z jakimś bagażem obowiązku i tak naprawdę na scenie potem już tylko chce mu sprostać. Nie ma jakiejś spontaniczności i żywiołowości, które to zarówno w Łomnickim reżyserze, jak i aktorze występowały w najwyższym stopniu. I muszę powiedzieć, że jakoś od razuśmy się zbliżyli, choć pierwsza jego reakcja, zwłaszcza kiedy ubrałem kostium, była mnie jakoś deprymująca, żeby nie powiedzieć pesząca, bo ja byłem wyższy od niego i on, i jakoś, co też jest mi bliskie w nim samym, że on jest takim aktorem fizycznym, to znaczy ta część natury człowieka, za którą odpowiada ciało, ono jest informatorem o prawdziwości toczącego się procesu w aktorze. Przecież nie słowo. Słowo jest wytworem kultury, więc łatwo jest oszukać, prawda? Słowo w gruncie rzeczy, jak wielu twierdzi, jest kłamstwem. I Tu też się spotkaliśmy. No i właśnie to, co mnie tak deprymowało, to on jakoś tak jakieś takie arietki wyśpiewywał. On był odważny zawsze w opiniowaniu, zarówno w wyrażaniu złej opinii, czy też powiedziałbym nie patyczkował się, ale też jak się czymś zachwycał, no to po prostu to mówił. I on pamiętam piał jakieś arietki na temat mego poruszania się. No jak zobaczył moje nogi w trykotach, mówi: Boże, ty masz takie długie nogi, o Boże, co ty z nimi będziesz robił na tej scenie, a potem jak już chodziłem, no także oczywiście się szybko oswoiłem, że to jest również przez porównanie jakieś, tak, prawda, jakieś... Ale też nie ukrywał radości, że o to chodzi aktor po scenie, który po prostu płynnie chodzi, że jest organiczny, że wszystko się zgadza w ruchu. No krótko mówiąc, po kilku próbach, że tak powiem, byliśmy we własnym kącie, to znaczy w kącie, w którym podobnie rozumiemy teatr, jesteśmy na niego uwrażliwieni, a ponieważ ja jakoś strasznie szybko zarejestrowałem, jakby to powiedzieć, no jego samotność, i ponieważ dość mam uporządkowany pogląd od zawsze, a przynajmniej od dawna, na temat, a teraz kiedy gram aktora w Bernhardzie, to ten tekst mnie tylko upewnia. Więc miałem pogląd o okrucieństwie losu, o okrucieństwie naszego środowiska, takim bezpardonowym obchodzeniu się z zasługami. Zasługi się szybko zapomina z powodu jakichś bzdur, o których się nie powinno pamiętać. I on był przykładem człowieka, no, który miał szalenie bogate, kolorowe życie. Nie był łatwy, ale który z wielkich artystów jest łatwy. I kiedy przyszedł do Krakowa, jakoś zarejestrowałem właśnie jakoś silnie akcentującą się samotność i potrzebę, może nie wypełnienia luki, on się nie czuł opuszczony, ale po prostu trochę jak dziecko szukał akceptacji. To mnie tak wzruszyło, a kiedy się okazało, bo no potem już staliśmy się kolegami po fachu i myślę, że w jakimś sensie zaprzyjaźniliśmy się przez teatr bardzo. Tadeusz bywał u nas w domu, jakoś taka... Ja bywałem u niego w wynajętym mieszkaniu, gdzie z panią Marią mieszkali. Pamiętam taki incydent, kiedy mnie przedstawił pani Marii. Pani Maria miała jakiś kłopot ze zdrowiem wtedy i podeszła do mnie, wyciągając rękę, i w tym momencie zemdlała. I Tadeusz natychmiast mówi: Popatrz, Janek, co ty wyrabiasz z kobietami? Kobiety tracą przytomność. Nie zdając sobie sprawy, że ona naprawdę zemdlała. No to chwilę trwało. No i potem oczywiście panika, co robić. Ja wiedziałem, gdzie są apteki w rynku, prawda? Biegałem za jakimiś specyfikami. No już potem pani Maria odzyskała, że tak powiem, świadomość. Nie było to nic groźnego. No ale... On się w każdej sytuacji właśnie tak odnajdywał, prawda?
Ale odnajdywał się trochę po aktorsku, bo było dość sporo osób, które twierdziły, że on właściwie nieustannie grał. I to jest też ciekawe, jak pan mówił o tych paradoksach zawodu aktora, że szuka się prawdy, a równocześnie Tadeusz Łomnicki zawsze grał jakąś rolę. To na przykład bardzo widać, pod koniec życia zrobił taki 3-odcinkowy film dokumentalny o sobie, gdzie opowiada i opowiadając po prostu odgrywa to wszystko, o czym opowiada.
To był po prostu kreator. U niego się zatraciła granica dochodzenia do pewnego efektu gry. On po prostu był doskonałym aktorem, więc najprawdopodobniej czuł się w stanie grania jak ryba w wodzie. Myślę, że bez tego stanu grania on po prostu nie mógłby żyć. Dla niego to było absolutnie normalne. Mnie osobiście to uwodziło. Ja się tym zachwycałem, ponieważ ja widziałem, że on się zapędza, czasami zapętla, galopuje, czasami wydaje się, że nie przestanie nigdy, ale to było czarujące i bardzo smaczne. bardzo dobrym, że tak powiem, wydaniu. No bo był doskonałym aktorem. Mnie ten stan grania, powiedziałbym, absolutnie nie przeszkadzał. Nawet wtedy, kiedy już wyznawał, jak strasznie, czyli no, wyznał mi taką potrzebę w gruncie rzeczy bardzo intymną, mianowicie, że jego marzeniem jest zrealizowanie Króla Lira w Starym Teatrze, właśnie w tym teatrze. No i ja wtedy nie byłem w stanie mu pomóc, nie miałem takich mocy sprawczych, no a ówczesna dyrekcja nie była zainteresowana i to jest to okrucieństwo losu po prostu, mając w ręku no asa, jakiegoś najlepszego konia w tym biegu, w tego typu sztuce. No ale jakby zostawmy to bez komentarzy. Sam zresztą mówił, natomiast...
Ale jeszcze tak. Dopytam, bo wspomniał pan już właśnie przy tej pracy nad dwoma panami z Werony. Oczywiście okrucieństwo zawodu, to wszyscy wiemy, ale przecież ta samotność Łomnickiego była dość szczególna w latach 80. i aż właściwie do śmierci, prawda? Przecież jak mówi pan o Lirze, to wiadomo, że do realizacji tego Lira przymierzał się w Warszawie i Wajda myślał o realizacji Lira z Łomnickim i Grzegorzewski nawet tak coś, były jakieś rozmowy. Nikt jakby nie tego nie zrealizował. I teraz właśnie jak pan myśli, bo są takie dwie opinie czy takie dwie refleksje. No jedni mówią, że to była kwestia takiego, powiedziałabym, taki skutek jego zaangażowania politycznego, że właśnie ludzie tutaj patrzyli na niego jako na tego byłego członka KC i tak dalej, co pewnie gdzieś tam w jakimś obszarze jest prawdą. Ale inni z kolei twierdzili, że po prostu ta samotność Łomnickiego wynikała z jego potężnej siły, że po prostu nikt nie mógł na scenie z nim grać, bo nie wytrzymałby tej rozsadzającej siły Łomnickiego. Że on po prostu został w pewnym momencie skazany na brak partnerów scenicznych. I czy też jeszcze może to wynikało z jego szczególnej osobowości? Jak pan myśli o tej samotności? Szczególnej przecież, bo są wielcy aktorzy, którzy aż tak wyraźnie nie są osamotnieni.
No, może odpowiem w ten sposób. Jego przeszłość polityczna dla mnie jest kompletnie, znaczy jest istotna oczywiście, prawda, ale też od razu trzeba powiedzieć, że jego studenci, kiedy on był rektorem szkoły na przykład teatralnej w Warszawie, nie znam kolegów, którzy by mówili źle o jego rektorowaniu. On dzięki no, temu przecież mógł w tych trudnych czasach szkole fundować rzeczy, które gdyby nie był opowiedziane partyjnie, by ich nie mógł fundować. Zresztą to jest przecież kazus wielu ludzi. No przecież wspaniały aktor, niezwykły Jerzy Trela, który ten budynek, w którym siedzimy tutaj, po prostu stworzył również dzięki swoim koneksjom odpowiedniej partii. To nie należy, należy oddzielić jakby jakość artystyczną, człowieczeństwo od, nikt nie wie, co leżało u podstaw takich wyborów. Więc ja bym to absolutnie zostawił na boku.
Nie, mnie nie o to chodzi. Oczywiście się z tym zgadzam, natomiast myślę, że no, mogło to być po części w publiczności, prawda? Znaczy ja w tym momencie tego nie oceniam, tylko no, gdzieś tam analizując ten przypadek, podaje się to jako pewien rodzaj, no powiedzmy, niecałkowitej aprobaty publiczności, prawda? I to jest zresztą bardzo zabawne, bo oczywiście nie aż tak zaangażowany Gustaw Holoubek był jednak też posłem na Sejm, a nikt nie miał mu tego za złe, no, prawda? Właśnie. Więc to jakimiś dziwnymi bardzo drogami chodzi, te pretensje publiczności. Ale właśnie ciekawsze jest to, powiedziałabym, ten wątek artystyczny. Czy jak pan myśli, czy aktor, który jest tak potężną osobowością rzeczywiście, rzeczywiście stwarza takie niebezpieczeństwo dla siebie samego, że właśnie nie będzie miał partnerów?
To jest bardzo ciekawy problem. Ja sam często jestem pomawiany o trudny charakter i o trudności, które sprawiam partnerom moim. Ale jeśli mam na siebie spojrzeć, to patrzę na siebie przez pryzmat wymagań. Ja po prostu mam bardzo wysokie wymaganie od dyscypliny poczynając. Myślę, że w przypadku Tadeusza Ołnickiego, jego, że tak powiem, na jego wielkość, no również najprawdopodobniej składał się charakter zaborczy, w którym decydowanie o pewnych wyborach, prawda, należało do niego. Czy to ostatnie słowo mogło należeć do niego? Tacy artyści nie są najprawdopodobniej łatwymi partnerami, no ale coś, za coś. Jakość, którą wprowadzał Tadeusz Ołnicki do teatru, jest poza wszelką dyskusją. Ja wspomniałem wcześniej o oglądanym w teatrze studio play Becketa.
Gdzie... To szło pod nazwą komedia.
Komedia,
chyba, prawda?
Tak, to
komedia.
Się różnie tłumaczy, prawda?
Tak, tak, tak. Tak. Chyba u Libery jest komedia po prostu.
W każdym bądź razie tam właśnie to wymaga rola w tej sztuce wymaga absolutnemu podporządkowaniu się partyturze, światła, punktualności wejść, partnerów. To jest się właściwie pionkiem w tej beketowskiej zabawie. I on to wykonywał, ja byłem tym absolutnie zaskoczony, bo znając jego role wcześniejsze, prawda, i filmowe również, akurat w filmie bo to jest montaż, i tak dalej, to jakby aktor ostatecznie nie decyduje o sobie. Ale mógłbym pomyśleć, że on się na przykład jakoś wypycha do tego peletonu, prawda? Nie, był jednym z trzech trojga bohaterów i ostatnia rzecz, o którą bym posądzał po oglądnięciu komedii Ołnickiego, to jest jego apodyktyczność i ostateczność, że tak powiem, w decydowaniu. Więc
no tak, oni tam siedzieli w tych takich jakichś wazonach,
urnach.
Tak,
bo to albo kuby asenizacyjne.
Nie, asenizacyjne to są w końcówce, prawda? A tamto mi się to kojarzyło z takimi potężnymi wazonami, ale
no,
oczywiście ma pan rację,
to
są urny. I właściwie oni mieli taki też same silny
głowy.
Makijaż, same,
tak,
głowy,
tak, same głowy,
że praktycznie on był na przykład mało rozróżnialny.
Właśnie można powiedzieć, że Ołnicki był pozbawiony jakby dostępu do wszystkich swoich sztuczek, których
pozbawione
mógłby,
było Ołnickości.
Po
tak.
prostu.
Tak.
I przede wszystkim przewodnictwa, prawda? Więc ja się dość ostrożnie zapatruję na ten problem lęku reżyserów, zespołów teatralnych przed silnymi osobowościami. Być może, że czasami leży to u podstaw decyzji odmownych, prawda? No ale jeżeli w grę wchodzi taka pozycja jak Lear szekspirowski, no to przecież nie ulega żadnej dyskusji, że pierwsze i ostatnie skrzypce gra tam Lear. I ta rola wymaga mocarza. I nie rozumiem żadnego z argumentów, o których rozmawialiśmy przed chwilą, który by w stanie był zadecydować o tym, że Ołnicki nie zagrał w Starym Teatrze Lira. Dla mnie to jest sytuacja, może tu nie powiem niezrozumiała, ale nieakceptowalna. I on zresztą proponował mi, żebym zagrał Kenta u swojego boku. Na co oczywiście się chętnie zgodziłem, no ale nigdy do tego nie doszło.
W ostatnich latach Ołnicki, czy to w Komediancie Bernharda, czy w Ja, Feuerbach, w różnych sztukach, jak zresztą się zdarza wielu wybitnym artystom, komentował trochę w pewnym sensie swój zawód, sztukę teatru, prawda? To były sztuki o sztuce teatru. Ale pan zagrał z nim w jednej z takich sztuk, czyli w Szalbierzu. Tekst węgierskiego dramaturga o Wojciechu Bogusławskim, o takiej dość fikcyjnej sytuacji, kiedy to Bogusławski już stary występuje w Wilnie i właściwie tam toczycie panowie, pan jako dyrektor Wileńskiego Teatru, on jako ten Bogusławski, toczycie jakąś dysputę w ogóle o teatrze, o naturze teatru. Proszę coś o tym powiedzieć. Pan oczywiście miał niewdzięczną rolę tego.
No tak, ona po pierwsze nie była tytułowa.
Nie, to nie była tytułowa. Tak, Szalbierz to tak, Bogusławski tak, oczywiście. Pan jest dyrektorem Teatru tak. Wileńskiego. I...
To jak powiedziałem, taka użyteczna rola. Ale ja byłem bardzo ciekaw, ja się wcześniej spotkałem chyba wcześniej, tak.
W ojcu.
I wtedy jeszcze się nie znaliśmy. To ja grałem epizodyczną rolę, to przyjechałem na jeden dzień i pamiętam, że byłem bardzo podekscytowany, może nie zdenerwowany, ale podekscytowany spotkaniem z legendą już wtedy. No a przy okazji Bogusławskiego Tadeusza, no już się dobrze znaliśmy i jednocześnie on na planie, skoro pani pyta o to, co tam się również działo, on moim zdaniem doskonale potrafił odseparować znajomość osobistą. Nie korzystał z niej. Mm-hmm. Po prostu. I nie mieszał jakby pojęć. Był szalenie skupiony. Miał swoją na zapleczu sceny słowackiego garderobę solową, co było zupełnie oczywiste przy tym wymiarze sceny. Perfekcyjnie przygotowany. Źle znosił, na przykład, jeśli ktoś po prostu przekręcał kwestię. Bardzo źle to znosił i nie ukrywał tego. I pamiętam też taką jedną sytuację, nie pamiętam dlaczego, ale dość się zdenerwował. To reżyserował młody bardzo reżyser, bardzo zresztą dobry. I on, Tadeusz Łomnicki, absolutnie nie dawał mu, że tak powiem, sygnałów, że jest młody, niedoświadczony i że on teraz tutaj będzie, że tak powiem, prowadził ster tego statku. W żadnym punkcie nie pamiętam takiej sytuacji, ale z niewiadomych powodów pamiętam, kręciliśmy z natury rzeczy, kiedy już nie było spektakli w nocy, ponieważ to były wnętrza Teatru Słowackiego, więc pewne czasowe ograniczenia. Z jakichś niewiadomych przyczyn Łomnicki się zamknął w garderobie i powiedział, żeby absolutnie nie interweniować i że on nie wyjdzie na plan. Dopóki tam coś. Nie wiem co, nie pamiętam po prostu, a nie chcę konfabulować. No, ta przerwa trwała co najmniej 4 godziny, co było dość trudne dla wszystkich, bo tutaj terminy, bo tam potem nazajutrz próby, bo prawda i tak dalej. Wreszcie wyszedł, powiedział mogę, ale było już za późno, bo w kopule Teatru Słowackiego gnieździły się gołębie. I one po prostu tak głośno gruchały, że dla dźwiękowca to było nie do przyjęcia. W związku z tym ten dzień czy ta noc nie została zrealizowana. Później to dokręciliśmy. Niestety nie pamiętam z jakiego powodu. Może nie było żadnego powodu. Może potrzebował 4 godzin po prostu pauzy. Wszyscy to uszanowali. Więc może tego typu fanaberie, kaprysy, a może cechy wielkiego artysty decydowały też o tym, że nie każdy chciał z nim pracować. Bo mógł być zagrożeniem po prostu.
Tak, to zresztą jest sztuka, tak jak pan powiedział, użytkowa. To nie jest wybitny jakiś Boże dramat, ale jest bardzo taka w pewnym sensie autotematyczna. To znaczy Łomnicki gra Bogusławskiego, który jeszcze w środku gra Świętoszka, który grając czy przeprowadzając próbę do Świętoszka robi taką lekcję teatru i jeszcze jakby... Jako ten Bogusławski poucza tych wileńskich aktorów, którzy wreszcie go mają dość, dają mu guziki na koniec, więc mam wrażenie, że to się piętrzyły różne odniesienia i dlatego myślę, że szczególnie dla ludzi teatru, ale też dla widzów polskich mogło być to bardzo smakowite.
Bardzo smakowite i moim zdaniem było smakowite także na planie, ponieważ ten balans, o którym pani wspominała, pomiędzy grą a rzeczywistością, on się właśnie, ta granica się u Łomnickiego zatracała. On się angażował i już po prostu grał tam jakąś rolę, więc grającego Bogusławskiego, pouczającego tych prowincjonalnych aktorów, właściwie trudno było wychwycić, czy to jest Tadeusz Łomnicki, który ma późną nocą wykład na scenie Teatru Słowackiego do swoich kolegów, prawda, przy młodym reżyserze, czy to jest sam Bogusławski, który być może był megalomanem czy mitomanem, tego nie wiemy. Natomiast takie przenikanie się tych znaczeń rzeczywiście było szalenie smakowite. Ale mi się wydaje, że przy klasie aktorstwa i wielkości aktorstwa po prostu strasznie dużo się wybacza i raczej się pojawia uśmiech, kiedy reżyser reżyseruje i nagle wyśpiewuje arię na temat nóg aktora, prawda? No, przecież ja wiem, że to jest na granicy żartu, jakiejś przyjemności, no bo on miał krótkie, pękate nogi, prawda? Ale jednak on na to się decyduje i mówi to jakimś pełnym, otwartym, z tym swoim takim szalbierskim uśmiechem, gdzie nie wiadomo, czy to jest pomiędzy kpiną, drwiną, złośliwością, czy zachwytem. I to, jeżeli się przyjrzało Tadeuszowi z dużą, że tak powiem, dozą aprobatu, to było tylko przyjemne i wzbudzało podziw, a nie jakiś rodzaj niesmaku czy zagrożenia.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za rozmowę.